Fakty o trzeciej. Rozpoczniemy od doniesień z zagranicy. Na Manhattanie doszło do strzelaniny. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Kolejarze w ramach protestu przeciwko zwolnieniom w PKP Cargo zablokowali wczoraj drogi w całej Polsce. Planują ciąg dalszy manifestacji. Później także pytanie. Na własną rękę czy z biurem podróży? Jakie wakacje wolicie? Jak podaje telewizja CNN, w wieżowcu przy Park Avenue na Manhattanie doszło do strzelaniny, w wyniku której ranny został policjant i przypadkowy przechodzień. Oboje są w stanie krytycznym. Sprawca, uzbrojony w karabin i ubrany w kamizelkę kuloodporną, zabarykadował się na 32 piętrze budynku, po czym miał popełnić samobójstwo. Na miejscu pracują w tej chwili policja, FBI oraz służby ratunkowe. Budynek, w którym doszło do ataku, mieszczą się z siedziby kilku firm finansowych, Narodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego oraz Konsulat Generalny Irlandii. Trwa śledztwo w tej sprawie. Nawet około 1/3 swoich sił zbrojnych z Europy mogą wycofać się Stany Zjednoczone, podał portal Politico, powołując się na swoje źródła w NATO. To niepokojące informacje dla Europy.
Europejscy politycy zabiegają o jak największą amerykańską obecność w Europie, ale akurat my powinniśmy spać spokojnie, bo nie ma nawet sygnałów o tym, by ewentualna decyzja miała dotyczyć Polski. Raczej chodzi o siły w innych rejonach, w tym u naszych zachodnich sąsiadów. Przez dekady amerykańska obecność wojskowa na terytorium Niemiec stanowiła podstawę globalnych operacji USA i filar obronności Europy, przypomina Politico. Ambasador USA przy NATO, Matthew Whitaker, powiedział dziennikarzom w ubiegłym tygodniu, że utrzymuje codzienny kontakt z sojusznikami. Uzgodniliśmy, że nie będzie żadnych niespodzianek ani luk w strategicznych ramach Europy, dodał. Władze USA mają do września przeprowadzić tak zwany globalny przegląd sił, polegający na ponownej ocenie rozmieszczenia wojsk USA na całym świecie.
Co relacjonował dla Was nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Teraz wracamy do Polski. Maciej Świrski został odwołany wczoraj ze stanowiska przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nową przewodniczącą została Agnieszka Glapiak. Odwołanie Świrskiego nastąpiło w związku z zarzutami dotyczącymi niewypłacania mediom publicznym pieniędzy z abonamentu. Wcześniej Sejm opowiedział się za postawieniem Świrskiego przed Trybunałem Stanu, jednak część polityków uznaje tę decyzję za motywowaną politycznie. Szerzej o tym piszemy dla Was na rmf24.pl. Wiele polskich dróg zablokowali w poniedziałek kolejarze przeciwni możliwym zwolnieniom w spółce PKP Cargo, która zajmuje się przewozami towarowymi. Związkowcy żądali także zmniejszenia stawek, które musi płacić spółka za dostęp do torów.
Postulujemy, żeby transport kolejowy i drogowy był traktowany na jednakowych warunkach.
Towary jak ruszywa, przemysł budowlany powinien jeździć koleją. Nie mamy co przewozić.
To jest związane z kosztami, które musi ponieść kolejowy przewoźnik.
Konkurencja samochodowa jeździ praktycznie za darmo. Płatnych dróg w Polsce mamy może 10%, może nie.
Mieliśmy w tamtym roku grupowe zwolnienia. Zostało zwolnionych 4,5 tysiąca pracowników. W tym roku zapowiada się poprawka 1,5 tysiąca. PKP Cargo jest naprawdę w sytuacji podbramkowej.
Usłyszał na blokadzie Krajowej Dwunastki w Stróży na Lubelszczyźnie reporter RMF FM Dominik Smaga. Związkowcy zamierzają blokować te same miejsca w kolejnych dniach.
Wakacyjne fakty RMF FM.
Na półmetku wakacji jesteśmy ciekawi. Planujecie resztę leniwego wypoczynku? Działacie na własną rękę, czy może zdajecie się na biuro podróży?
Raczej z biura podróży nigdy nie wyjeżdżałam.
Lepiej sobie znaleźć samemu miejsce, tak, niż korzystać z pomocy specjalistów?
Tak mi się wydaje, może taniej wychodzi po prostu.
Zależy, bo jak się nie ma jakby jakiejś rodziny tam, gdzie chce się jechać, no to w sumie lepiej jest tak zorganizować, żeby ktoś zorganizował, kto wie po prostu w tym temacie dużo.
Przekonują mieszkanki Krosna, z którymi rozmawiał reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. A teraz w faktach wracamy do poniedziałkowej porannej rozmowy w RMF FM. Liczymy, że pan prezydent Nawrocki podpisze ustawę, która obniża ceny energii. Mówił minister energii Miłosz Motyka w rozmowie z Piotrem Salakiem w RMF FM.
Czy te ceny prądu będą zamrożone do końca roku?
Mamy taką ustawę.
Ale nie podpisaną.
Mamy jeszcze ją na etapie prac parlamentarnych. Myślę, że tuż przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta ona zostanie uchwalona przez parlament dokładnie z poprawkami Senatu. No i wtedy pan prezydent Nawrocki zastanie ją na biurko i liczymy na to, że podpisze ustawę, która obniża cenę energii.
A, czyli jest pan już pewien, że to trafi do prezydenta Nawrockiego, a nie do prezydenta Dudy?
Trafi do prezydenta Nawrockiego, bo tak wskazuje na to kalendarz wyborczy.
A jeżeli prezydent Nawrocki zdecyduje się
kiedy
na zawetowanie?
Kiedy on obejmuje funkcję.
A jeżeli prezydent Nawrocki zdecyduje się na zawetowanie? Bo mówimy o ustawie, w której mamy też informacje o wiatrakach. I troszkę tak jest, że to zamrożenie cen energii jest uzależnione
mówimy o ustawie, która mrozi cenę energii 500 zł za megawattogodzinę do końca roku i mówimy o ustawie, która docelowo dąży do i będzie pozwalała na obniżenie cen energii, jeżeli chodzi o potencjał odnawialnych źródeł energii także.
Ale to wszystko jest w jednym dokumencie.
To wszystko, znaczy wsparcie dla biogazu i biometanu także jest w jednym
jeżeli
dokumencie.
Jeżeli Nawrocki będzie miał inne zdanie niż rząd na temat odnawialnych źródeł energii wiatraków, to wtedy nie będą ceny zamrożone, jeśli chodzi o prąd do końca roku. Dobrze pana rozumiem?
Trudno mi sobie wyobrazić, żeby zawetować ustawę, w której nawet jeżeli chodzi o kwestię odległości, odblokowania potencjału z OZE, my wprowadzamy fundusz partycypacyjny 20 tysięcy złotych od 1 megawata mocy dla mieszkańców w okolicy 1000 metrów od wiatraka. Wie pan, to są tak dobre regulacje, które dają też gwarancję uchwały Rady Gminy jako organa decydującego o tym, czy taka lokalizacja będzie skazana pod inwestycje, czy nie. Gdzie mamy tylko i wyłącznie na planie zagospodarowania przestrzennego możliwość lokalizowania takich inwestycji. Pełen bezpiecznik, jeśli chodzi o obligo konsultacji. Zawsze ta odległość też,
panie ministrze,
może być większa. To nie może być decyzja
się,
polityczna.
Żeby pan był krytyczny wobec ustawy rządowej. Natomiast pytanie jest takie...
Bo to jest bardzo dobra ustawa.
Tego się spodziewałem z pańskich ust. Natomiast pytanie, czy pan
byli
się...
posłowie PiS-u, którzy nawet za nią zagłosowali.
Natomiast pytanie jest takie, czy macie jakiekolwiek sygnały z kancelarii prezydenta Nawrockiego, że prezydent Nawrocki podpisze tę ustawę?
Nie mamy żadnych... Znaczy, po pierwsze mamy deklarację pana prezydenta Nawrockiego, że będzie dążył do tego, żeby obniżyć ceny prądu. No to ma na to szansę. Ma na to możliwość, przyjmując naszą ustawę, skracającą czas inwestycji, obniżającą ceny docelowo i mrożącą tę cenę w perspektywie
ostatniego
kwartału.
A plan B jest, jeśli tej ustawy nie podpisze, czy nie?
Po pierwsze, jeśli chodzi o to decyzję prezydenta, to weźmie na siebie odpowiedzialność wtedy za to, że nie chce niskich cen prądu. To jest jasne postawienie sprawy. Z drugiej strony, na pewno będziemy reagowali. Ja jestem zwolennikiem tego, by mrożenie utrzymać na czas ostatniego kwartału, choć też przygotowaliśmy ustawę związaną z rekalkulacją taryf. Spółki będą przedstawiały też tę wysokość taryf, która dzisiaj wynosi 620,80 zł na ostatni kwartał i będziemy czekali na te deklaracje, na ich wnioski. To powinno być poniżej 600 zł.
Co pan myśli w opowiedzi Szymona Hołowni? To jest taka mocno elektryzująca już, trzymając się tej naszej konwencji.
Myślę,
wypowiedź.
Że ona jest bardziej publicystyczna niż faktyczna. Tak.
To znaczy, że co, Szymon Hołownia nie do końca panuje nad językiem polskim? Nie mogę w to uwierzyć, bo znakomicie sobie się posługuje językiem polskim.
Myślę, że jest mocno przejaskrawiona i później tłumaczenie pana marszałka Szymona Hołowni, które wskazuje, że jednak tu bardziej publicystyka niż twarda polityka miała miejsce, mnie uspokaja.
A prokuratura się powinna zająć w takim razie
nie.
tą wypowiedzią? Dlaczego?
Marszałek Szymon Hołownia wytłumaczył, że nie chodziło o żadne twarde naciski, tylko o wypowiedzi medialne. Chociaż nie wskazał nikogo z nazwiska, też dlatego nie powinna się zająć. Naprawdę powinniśmy wziąć się ostro do roboty, a nie zajmować publicystyką.
Ale dlaczego użył takiego sformułowania? Ma pan na taką jakąś teorię swoją?
Przejaskrawił, myślę, i zostało
pan by tak
tu.
Nie powiedział?
Na pewno nie. Nie było mowy. Nie słyszałem zresztą też, panie redaktorze, szanowni państwo, nikogo z rządu, kto by podważał wybór Karola Nawrockiego, choć oczywiście jasnym jest, że nieprawidłowości na etapie liczenia głosów nie powinno dochodzić.
Panie ministrze, wracając teraz do tych cen prądu, bo pan powiedział, że będziecie rozmawiać ze spółkami, ale to i tak spółki panu nie podlegają, tylko Ministerstwu Aktywów Państwowych.
Na tym polega dobra synergia w rządzie, na tym polega dobra współpraca pomiędzy resortami, na tym polega taka konkretna polityka energetyczna państwa, że ona musi być realizowana przez rząd, a nie przez tylko jedno ministerstwo. Nasze ministerstwo będzie przygotowało regulacje, będzie też aktualizowało dokumenty strategiczne, jeżeli chodzi o też pewne priorytety, to dla nas jednym z tych głównych priorytetów jest aktualizacja trzech szczególnych dokumentów strategicznych. Po pierwsze, jeszcze w ciągu najbliższych, myślę, dni z resortu klimatu i środowiska powinien w jakiejś formule wyjść Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu. Na pewno będziemy się do tego odnosić i będziemy nad tym dokumentem pracować, bo będziemy tutaj resortem wiodącym. Później program polityki energetycznej, czyli program polskiej energetyki jądrowej, który jest w konsultacjach i tam też wskażemy mapę drogową, także w zakresie
energetyka jądrowa panu podlega.
Tak. i polityka energetyczna państwa. To jest główne narzędzie.
Ale odnawialne
źródła... Wiele się zmieniło po kryzysie energetycznym, po agresji Rosji na Ukrainie, tej pełnoskalowej, a dokumentów strategicznych poprzedni rząd nie zaktualizował. I to jest nasze fundamentalne zadanie.
Panie ministrze, czy pan potrafi wymienić w Europie takie państwo, gdzie jest rozdzielone, gdzie są rozdzielone odnawialne źródła energii, energia węglowa, energia tradycyjna, a jeszcze, jeszcze do tego infrastruktura jest zupełnie podlega komuś innemu, bo urzędnikowi, który podlega premierowi, a pieniądze jeszcze na to i są w zupełnie innym
Po pierwsze, mamy trzeci pakiet energetyczny.
Ale jest takie państwo, czy nie ma?
Nie.
Natomiast
dlaczego? Bo PiS tak wprowadził ze względu na ustawę o działach, wtedy, gdy odnawialne źródła energii przestały być energią, a stały się klimatem.
No to jesteśmy w takim razie, dlaczego jesteśmy w takim razie u źródła? Dlaczego nie zmienić ustawy o działach?
Ale pan premier Donald Tusk mówił o tym, że będziemy tę synergię zachowywać i będziemy nad zmianą ustawy też rozmawiać.
Ale czyli mamy, rozumiem tak, podzieloną energię przez różne działy, na różne ministerstwa, tylko dlatego, że nie ma zmienionej ustawy o działach?
Ale to jest kolejny krok.
A nie powinno być odwrotnie?
Natomiast...
Czy ja źle myślę?
Ale to teraz rozpoczęliśmy proces tego łączenia. Teraz, znaczy, to PiS to nawet...
Że najpierw zmienić ustawę o działach, a potem dopiero zbudować energię.
PiS zlikwidował resort energii. Zmienił ustawę o działach, kompletnie rozpraszając czynniki, a my to łączymy, my to koncentrujemy.
A kiedy powstało Ministerstwo Energii? W 2016, o ile dobrze pamiętam, za premier pani Szydło.
A wcześniej w Ministerstwie Gospodarki były kwestie związane z energetyką, były wszystkie w jednym miejscu. Później były skonsolidowane w 2016 do 2019 roku, a później rozproszone. Mówię o tym etapie rozproszenia tej regulacji w zakresie kilka resortów. I tutaj my to koncentrujemy, tak to prawda, ale potrzebna jest też współpraca ze spółkami, potrzebna jest współpraca z Ministerstwem Aktywów Państwowych, bo mamy też trzeci pakiet, jeżeli chodzi o energetykę, gdzie regulacja nie może być łączona z wytwarzaniem energii, tam spółki nie mogą być łączone z resortem, w którym te regulacje dla nich są tworzone. I ja jestem tu spokojny o dobrą współpracę i też... Ja rozumiem, że też myślę, w podtekście pytania pana redaktora jest to, że a będzie jakaś przepychanka między resortami.
Cieszę się, że pan czyta w moich myślach.
No to chcę pana uspokoić, że nie. To tutaj moja pełna deklaracja współpracy, zresztą nie tylko deklaracja, ale i współpraca z ministrem aktywów państwowych, panem Balczunem, z panem ministrem Domańskim, z ministrem Wrochną. Tutaj
gramy w jednej drużynie. Nazwiska.
Z panią minister Henning-Kloską z panią minister Pełczyńską Nałęcz, która też nadzoruje kwestię wydawania.
Czyli mówię
o tym dlatego, że tu nie ma żadnego sporu, bo nam wszystkim zależy na jednej sprawie. To nie jest tak, że jeżeli spółką się coś nie uda, to nie będzie odpowiadał za to inny minister, bo to jest rząd, to jest jedna drużyna i musimy, myślę, wreszcie też nie tylko sprawić wrażenie, ale grać do jednej bramki. Sukces całego rządu jest najważniejszy, bo on się przekłada na niższe ceny energii, na stabilność dostaw, na dobre regulacje, zresztą mamy naprawdę mnóstwo priorytetów, pakiet antyblackoutowy, pakiet przyłączeniowy, to jest kolejna rzecz na naszym timeline'ie, a w Senacie, już ostatnie zdanie, deregulacja w zakresie energetyki.
A bardzo ważna z górnikami kto będzie rozmawiał, pan?
Ja i myślę pan minister Balczun, bezpośrednio odpowiedzialny za spółki,
co pan powie górnikom, że kiedy odchodzimy od węgla?
Że realizujemy umowę społeczną, ona jest dzisiaj realizowana.
Cała rozmowa Piotra Salaka z Miłoszem Motyką jest dla was dostępna na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.